9:09 to są komentarze Radia Gdańsk. Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studio Artur Cejrowski, portale wPolityce.pl i Stefczyk Info.
Dzień dobry Państwu.
I Piotr Piotrowski, gość niedzielny.
Witam serdecznie.
W nocy z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Pozostaje na ziemi brytyjskiej ponad 2 miliony Polaków. Czy to jest początek trzęsienia ziemi w Unii Europejskiej? Artur Cejrowski.
To jest temat na dyskusję pewnie sięgającą kilku godzin. Gdybyśmy musieli to skrócić do kilku zdań to i wybrać najważniejsze elementy tego zjawiska, jakim jest Brexit, o którym mówimy od 2011 roku, to pewnie jednym z tych najważniejszych elementów dla nas byłby los 2 milionów Polaków, tak jak wspomniałeś, i tych 400 tysięcy, którzy, jak informuje dzisiaj prasa, między innymi dziennik Gazeta Prawna, nie uzyskali jeszcze statusu rezydenta, nie mają papierów, które umożliwiają im tam bezpieczny, trwały pobyt, ale przypomnijmy i uspokójmy też słuchaczy, bo to dotyczy pewnie części rodzin, część bliskich
większości, słuchaczy. Większości rodzin w Polsce.
Tak. Ten proces potrwa jeszcze co najmniej 11 miesięcy i te zasady zostaną ustalone. Mówię o procesie tutaj ustalania statusu tych osób, które nie mają statusu rezydenta, więc los tych osób, które tam zostały, myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy będzie się klarował jeszcze.
W jaki sposób Unia Europejska będzie wyglądała bez Wielkiej Brytanii, Piotr Piotrowski?
No, mamy do czynienia z finisem Europy, jaką znamy. Myślę, że tak. No, przede wszystkim zmiany na pewno będą w gospodarce. No, pierwszy kraj, który będzie miał znowu służby celne i tak dalej. Myślę, że to trochę skomplikuje. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę wrócimy do tego, co znaliśmy jeszcze z lat 80., z końca lat 80., kiedy chyba jeszcze wtedy Europejska Wspólnota Gospodarcza, bo to chyba tak trzeba nazwać, funkcjonowała. No i jakoś to się wszystko działo. Także ja wielkiego dramatu nie przewiduję. Myślę, że będzie trochę komplikacji takiej natury formalnej też. Może się skomplikować jakaś procedura dla przedsiębiorców, eksporterów, transportu. Natomiast to, o czym też mówiliście, to też dość ważne, mówimy, wrócę do tematu Polaków. Ja trochę jestem o to spokojny, że oni sobie poradzą, ponieważ z grona moich znajomych, którzy są na terenie Wielkiej Brytanii, większość się już zarejestrowała do tego systemu i już są, że tak powiem, ich status jest legalny, tak? Status ich pobytu, także myślę, że dadzą sobie z tym radę i no, zresztą Polak potrafi.
A czy myślicie, że po Brexicie część Polaków z Wysp Brytyjskich wróci do Polski?
Dwie osoby z moich znajomych wracają.
Tak, ja też mam sporą grupę ludzi, którzy gdzieś przynajmniej deklaratywnie wyrażają chęć powrotu do Polski. No tutaj Piotr dotknął jeszcze szerszego problemu, bo my tutaj opisując Brexit skupiamy się od lat na tak naprawdę tych prawno-formalnych dywagacjach na temat tego jak, co, gdzie i jakie kompetencje powinny mieć poszczególne organy do decydowania o tym losie Wielkiej Brytanii, ale zapominamy, jakie tak naprawdę powody są odejścia Wielkiej Brytanii. Taki spór, który nam trochę umyka, to jest spór ideowy, bo ze strachem to mówię, bo wiem, że mogę zostać odsądzony przez słuchaczy, część z nich od czci i wiary za chwilę, ale mam wrażenie, że europejska wspólnota stała się wspólnotą pozbawioną wartości, która spajałaby tę wspólnotę. I troszkę konsekwencją tego właśnie jest Brexit, że tak naprawdę nie ma niczego, co łączyłoby już te państwa. Kiedyś to była Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, wszyscy wiemy, ten proces zaczynał się od gospodarki, ale było coś jeszcze. Były jakieś wartości ponad tym wszystkim, które nas łączyły. Były wartości wyrastające z ducha chrześcijaństwa, bo ojcowie Europy i ludzie, którzy tworzyli Unię Europejską, wyrastali z ducha chrześcijaństwa. Dzisiaj tych wartości brakuje, a jeżeli brakuje wartości, które spajają jakąś wspólnotę, to ta wspólnota ulega niestety rozpadkowi.
A może stało się tak dlatego, że Unia Europejska się rozrasta, coraz bardziej się rozrasta, wchodzą do niej kraje, które no, nie mają części wspólnych ze sobą po prostu.
No tak, ale Wielka Brytania akurat tę część wspólną ma. Wielka Brytania jest takim państwem, które te wartości, o których mówimy, powinna w sobie znajdować. Pytanie, dlaczego ich nie znajduje i czy to jest winą Brytyjczyków, że ich nie znajduje, czy raczej winą tego, że nie potrafimy nazwać tego, co powinno nas wszystkich tutaj w Europie łączyć.
Myślę też, że sam model społeczeństwa brytyjskiego, które jest oczywiście społeczeństwem otwartym, no bo jest od wielu set lat społeczeństwem multikulturowym, no jakby nie było, w pewien sposób.
No, takim wzorem multikulturowego
tak,
państwa.
Ale na pewne rzeczy Wielka Brytania, jak widzimy, nie mogła się zgodzić, czyli na niekontrolowany napływ uchodźców. No. w ten sposób można by to nawet powiedzieć. Widzieliśmy przez ostatnie parę lat, co się działo, jak tłumy po prostu ludzi z różnych części świata usiłowały się tam dostać po to, żeby korzystać z systemu socjalnego. No, każdy pieniądze liczy. Brytyjczycy robią to doskonale. No, nie mogli się na to zgodzić.
A czy nie jest paradoksem to, że partia Nigela Farage'a, który był inicjatorem tak naprawdę Brexitu, w ostatnich wyborach do parlamentu nie dostała się do niego? Więc Brytyjczycy przestali ufać Farage'owi, a mimo tego nadal są w większości za Brexitem?
Ja mam trochę wrażenie, że początkowo, nie wiem, czy prawidłowo odczytuję tę intencję, ale początkowo Brytyjczycy chcieli chyba pokazać Unii Europejskiej żółtą kartkę, ale później poprzez też, nie bójmy się tego, nieudolność urzędników europejskich, między innymi Donalda Tuska i kilku innych polityków, którzy nie potrafili tego sporu dobrze rozwiązać, którzy nie potrafili przekonać Wielkiej Brytanii co do tego, że jest po co zostawać w Unii Europejskiej. Upór i ta nieudolność rządu Theresy May, która przez kilka poszczególnych prób przychodziła, żeby doprowadzić do tego Brexitu, i też taki stan, w którym nie do końca wiedzieliśmy, jakie znaleźć rozwiązanie na Wielką Brytanię, doprowadził do tego, że już chyba rząd Borisa Johnsona powiedział dość, musimy wybrać jedną z konkretnych opcji. No i Brytyjczycy faktycznie zdecydowali, że choć Brexit nie jest najlepszym pomysłem, to mają już dojść do takiego stanu przejściowego, w którym nie do końca wiadomo było, w którą stronę chcą podążyć.
Wspomniany wcześniej Nigel Farage stwierdził wczoraj na konferencji prasowej, że ma nadzieję, że następnym krajem, który wyjdzie z Unii Europejskiej, jest Polska. Mamy się bać polexitu, Piotrowski?
Myślę, że nie. Nie z deklaracji i naszego rządu i w ogóle społeczeństwa. No nie wynika, żeśmy się szykowali do jakiegokolwiek polexitu. No, myślę, że zaryzykował trochę tą tezą.
No właśnie, dlaczego zaryzykował? Skąd u niego takie uwielbienie dla Polski i taki sposób myślenia, że Polska chce wyjść z Unii Europejskiej?
Myślę, że to jest jakiś przykład myślenia życzeniowego. W przypadku Farage'a tutaj nastroje społeczne w Polsce nie wskazują, żebyśmy byli państwem eurosceptycznym. Jakkolwiek pojawiają się pewnego rodzaju głosy co jakiś czas krytykujące Unię Europejską i niektóre jej posunięcia.
No tak jak w każdym kraju są ugrupowania, które krytykują Unię.
Przypomnijmy, że według statystyk w Polsce wciąż jest największa liczba zwolenników wspólnoty. To Polacy są tym społeczeństwem, które jest najbardziej proeuropejskie. I my powinniśmy się skupić raczej na tym, żeby przypominać Europie o jej korzeniach, o ich wartościach i o tym, z czego wyrasta. I to w tym widziałbym zadanie dla naszych polityków, którzy o obliczu Unii Europejskiej dzisiaj decydują. O polexicie nie ma mowy. Jesteśmy częścią wspólnoty, uważamy się za część, ważną część tej wspólnoty i wszyscy świetnie pamiętamy, jak wyglądał świat, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, jak nie mogliśmy korzystać z dobrodziejstw strefy Schengen i z kilku innych elementów, które są częścią tej wspólnoty. I myślę, że nadajmy tej wspólnocie wartość, co do której ona powinna, która powinna jej przyświecać.
Ale jednak opozycja straszy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
Myślę, że to ostatnie paliwo opozycji, jakim może grać, jest obecnie w takiej sytuacji, że musi szukać tematów zastępczych. Nie ma, że tak powiem, konkretnej oferty z jej strony, więc gra się tą kartą, która akurat jest na stole.
Pozostając w temacie europejskim, we wtorek w Warszawie gościła wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová, która rozmawiała na temat praworządności i zapowiedziała, że w Komisji Europejskiej powstanie międzynarodowe ciało, które miałoby oceniać praworządność we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak oceniacie, czy takie ciało powinno powstać, czy w ogóle jest jakaś wspólna definicja praworządności dla wszystkich krajów unijnych?
Pewnie, że nie ma. No.
Piotrowski.
Jak może być wspólną, skoro mamy, żyjemy w różnych systemach. Przywołaliśmy dzisiaj w rozmowie Wielką Brytanię. Przypomnę, że to jest kraj, w którym praworządność funkcjonuje od XIII wieku, od Wielkiej Karty Praw. I ten cały system sądownictwa też brytyjskiego jest ukształtowany poprzez szereg stuleci. No tutaj nie możemy mówić o tym, że ktoś przyjdzie i ciach zunifikuje nagle system prawny w całej Europie. Są oczywiście jakieś tam założenia, jakieś też wartości, o których mówił Artur, no i tego się należy trzymać. Natomiast nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że wprowadzimy jakiś jeden ogólny system, bo już żeśmy to ćwiczyli nie tak dawno, wiemy do czego to prowadzi.
No właśnie, czy można poszczególne systemy prawne krajów unijnych traktować jednakowo?
Oczywiście, że nie, bo tutaj słusznie redaktor Piotrowski zauważył, te państwa mają bardzo różną genezę powstawania wymiaru sprawiedliwości, genezę tego, co nazwałeś praworządnością. Nie sposób sobie wyobrazić jakąkolwiek unifikację w tym systemie, bo różny jest stan wymiaru sprawiedliwości, inaczej zupełnie ten system jest skonstruowany w poszczególnych państwach. I to, kiedy my mówimy o poszukiwaniu wartości, to tak naprawdę nie mówimy o tym, żeby szukać rozwiązań dla biurokratów z poszczególnych frakcji, żeby jakoś unifikować system prawny, tylko o tym, żeby oni zastanowili się, jakie przesłanki powinny decydować o tym, żeby tę wspólnotę tworzyć i tę wspólnotę na czym konstytuować i na czym opierać, a nie już sięgać tak szczegółowo w konstrukcję wymiaru sprawiedliwości w Polsce czy w innym państwie.
No właśnie, bo być może powołanie tego gremium to jest pretekst do tego, żeby mocno przyjrzeć się temu, co się dzieje w polskim sądownictwie, i tak naprawdę to jest zasłona, to, że dotyczy to innych krajów Unii Europejskiej, to jest po prostu zwykła zasłona dymna. Piotr Piotrowski.
Ale do czego zasłona? No
do tego, żeby to gremium chce się zajmować tak naprawdę Polską, a nie innymi krajami.
No pewnie, że tak
i tak
jest.
To wygląda.
Jesteśmy, że tak powiem, dość niewygodnym partnerem dla Unii Europejskiej w ostatnim czasie. To jest też wynik tego, o czym redaktor Cejrowski mówił, czyli pewnego modelu społecznego wyznawania pewnych zasad, które są trwałe, tak samo trwałe jak system prawny brytyjski, o którym powiedziałem, tak samo polski konserwatyzm jest wielowiekową naroślą taką na naszym, że tak powiem, kręgosłupie społecznym. Oczywiście zmiany, które nastąpiły w XX wieku, ideologiczne, w jakiś sposób próbowały to naruszyć, no ale jak porozmawiacie z waszymi rodzinami czy z osobami, które znacie, to pewien model po prostu w Polsce funkcjonuje i on absolutnie, wydaje mi się, ostatnimi laty w ogóle nie przystaje do tego, co jest promowane przez Unię Europejską.
Praworządność w Polsce. Wczoraj odbyło się spotkanie w siedzibie, w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Przyszli posłowie opozycji, którzy chcieli przekonać prezydenta do tego, żeby nie podpisywał ustawy dotyczącej reformy sądów. Z ich wypowiedzi wynika, że prezydent jest przekonany do tej reformy i prawdopodobnie ją podpisze. Jak myślicie, podpisze czy nie podpisze? Artur Cejrowski.
Nie chciałbym wchodzić w kompetencje prezydenta i decydować, czy podpisze, czy
nie wymagam
podpisze.
Tego.
Nie, broń Boże, nie śmiałbym podpowiadać. Myślę, że tutaj będzie decydowała logika wyborów i wcale nie byłbym taki pewny, że tak bez wahania tę poprawkę podpiszę, ustawę podpiszę. Natomiast no, mnie zastanawia, bo to, o czym wspominałeś o pani Jurowej wcześniej, to jest kolejny jak gdyby etap tej samej rozgrywki. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mniej patrzeć na to, jakiej narodowości są politycy, którzy przyjeżdżają do Polski, tylko jaki jest wspólny ich rodowód w Unii Europejskiej, z jakiej frakcji oni się wywodzą i jak konstruują działania, które mają na celu tak naprawdę promowanie określonych sił politycznych.
To są liberałowie.
No więc właśnie, to są ludzie, którzy wywodzą się z określonej frakcji i w Radzie Europy, gdzie też mieliśmy ostatnie głosowanie, gdzie jedną z poprawek, którą zgłosił Krzysztof Śmiszek, która doprowadziła do objęcia polskim monitoringiem polskiego wymiaru sprawiedliwości, to też są decyzje, które zapadają na szczeblu politycznym, na szczeblu poszczególnych frakcji politycznych w Europie. I tutaj kierowanie się logiką narodową niestety nie jest najmocniejszą stroną czy Borysa Budki, czy Krzysztofa Śmiszka, czy innych polityków, którzy wywodzą się z tego obozu. Oni raczej myślą o swoich indywidualnych, partykularnych interesach.
Czy prezydent powinien podpisać tą ustawę, czy jednak skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, żeby mieć pewność, że jest ona zgodna ze wszystkimi zapisami prawnymi?
Piotrowski. Punkt dwa, ponieważ myślę, że prezydent nie będzie działał szybko i powinien jeszcze to wszystko skonsultować od strony prawnej.
No tylko, że czasu do wyborów majowych jest coraz mniej.
No właśnie.
Dobrze, panowie. I ostatni temat dzisiejszych komentarzy. Robert Biedroń, który wszedł w buty Borysa Budki i Platformy Obywatelskiej i zapowiedział likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. policja miałaby się zajmować tymi sprawami. Robert Biedroń twierdzi, że w czasach, kiedy nie było CBA, a policja zajmowała się korupcją, korupcji w Polsce praktycznie nie było. No, to jest zabawne, bo wszyscy pamiętamy, chociażby dziennikarze i nasi słuchacze na pewno pamiętają sprawy korupcyjne i to, że korupcja tak naprawdę po utworzeniu CBA została ukrócona, oczywiście nadal istnieje, natomiast jest jej mniej. Artur Cejrowski, nie ma zlikwidować CBA czy nie?
Zdecydowanie nie. CBA, które powstało w 2006 roku, jest bardzo potrzebne i nie ma tygodnia, żebym nie dostawał na swojego maila w postaci newslettera informacji: CBA zlikwidowało karuzelę VAT-owską na 50 milionów złotych, CBA zlikwidowało, CBA rozbiło, CBA... I tak dalej, i tak dalej. Sukcesy CBA są bardzo duże w walce z mafią VAT-owską. To jest rzecz, która jest bardzo Polsce potrzebna. Wszyscy pamiętamy, tak jak powiedziałeś, jakim wielkim problemem była korupcja w Polsce i pamiętajmy, że CBA narusza bardzo wiele interesów ważnych polityków, ważnych osób i też ma pewnie potężną siatkę wrogów i dlatego nieprzypadkowo głos Roberta Biedronia współbrzmi z głosem polityków wywodzących się z opcji liberalnych, które słyszymy od właśnie 2006 roku. Likwidację CBA zapowiadał Donald Tusk, zapowiadali inni politycy wywodzący się z tego obozu. Zdecydowanie nie należy tego robić. Nie należy likwidować policji, CBA czy jakiejkolwiek innej służby, dlatego że jedna czy dwie osoby, czy ktokolwiek w środku nie wiem, naruszył jakieś zasady, czy też mieliśmy do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami, tak, bo też mówi się o kilku rzeczach, Dziennik Gazeta Prawna, czy Onet pisały o kilku nieprawidłowościach w samym CBA. Natomiast to należy bezwzględnie wyjaśnić, ale nie można wylewać dziecka z kąpielą i likwidować CBA. To jest absurd.
No właśnie, w tej dyskusji wykorzystywana jest postać agenta Tomka, który w czasach, kiedy był w CBA i pracował jako agent, był niewiarygodny dla Platformy Obywatelskiej i opozycji. Teraz nagle okazało się, że po ostatnich jego rewelacjach, które nie są jeszcze do końca absolutnie sprawdzone, jest wiarygodny dla opozycji. To jest taki jednostkowy przypadek. Natomiast jeśli chodzi o całą działalność CBA, czy zgadzacie się ze mną, że to jest instytucja, która zrobiła sporo dobrego, Piotr Piotrowski?
Myślę, że w 100% się z tym zgodzę, bo poziom korupcji, który pamiętamy sprzed wielu, wielu lat, był po prostu, nie wiem, porównywalny z jakimś totalnie dzikim krajem.
Z dzisiejszą Ukrainą chociażby.
Nie śmiałem tutaj podawać jakiejkolwiek nazwy kraju, żeby oczywiście nikogo nie urazić, natomiast absolutnie powinno nadal działać. Jeszcze tylko powiem to, co powiedziałeś na początku, że policja ma to przejąć, tą rolę, to jest ta propozycja Roberta Biedronia, więc zakładam, że to już jest kolejna grupa, która na Roberta Biedronia na pewno nie zagłosuje w wyborach prezydenckich, bo chyba jeszcze tylko tego im brakuje do roboty.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas wyborów. To były komentarze Radia Gdańsk. Artur Cejrowski, portale wPolityce.pl i Stefczyk Info oraz Piotr Piotrowski, gość niedzielny, byli moimi gośćmi.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkim życzymy dobrego dnia.
Do usłyszenia.
Panu Bartkowi też.